Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony do swojej rodziny na uroczysty niedzielny obiad. Zaproszenie jest związane ze szczególną, radosną rzeczywistością. Na świat w tej rodzinie przyszło nowe dziecko. Po przywitaniu się ze wszystkimi, po złożonych życzeniach podchodzisz do kołyski, aby zobaczyć owoc miłości małżonków. Dziecko jest malutkie, delikatne, ale wita się z uśmiechem. Patrzysz na jego drobniutkie rączki, paluszki. Bojaźń jest w tobie i nie masz odwagi, by je wziąć na swoje ręce. Wszyscy zachwycają się maleństwem. Jest ono w centrum zainteresowania. Każdy najmniejszy gest jest komentowany i analizowany. Każdy wydany dźwięk budzi troskliwość matki i ona jakimś cudownym instynktem odczytuje wszystkie pragnienia swojego dziecka. Jesteś zdumiony potęgą miłości, która ukazuje się w tej relacji matka-dziecko. Bogu jesteś wdzięczny za dar uczestnictwa w stwarzaniu nowego życia. październiku przeżywaliśmy uroczystość wyniesienia na ołtarze kolejnego papieża XX wieku, błogosławionego Pawła VI. Był wielkim obrońcą życia, miłości i moralności małżeńskiej. Miał wielu wrogów swojego nauczania, także i w samym Kościele. Tym bardziej przywołajmy jego słowa z encykliki Humanae Vitae. Problem przekazywania życia, podobnie jak każdy inny problem dotyczący życia ludzkiego, powinien być rozpatrywany, aby poza aspektami cząstkowymi, należącymi do porządku biologicznego, psychologicznego, demograficznego czy socjologicznego, uwzględnił całego człowieka i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony i wieczny. Z uwagi na to, że wielu obrońców sztucznych metod ograniczania liczby potomstwa odwołuje się do wymogów miłości małżeńskiej czy też odpowiedzialnego rodzicielstwa, konieczną jest rzeczą jasno określić i naświetlić te dwa zasadnicze elementy życia małżeńskiego. Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swoją prawdziwą naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona jakby z najwyższego źródła, z Boga, który jest miłością i Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg, Stwórca, ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie, poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem. Gdy się te sprawy widzi we właściwym świetle, stają się oczywiste, charakterystyczne cechy i wymogi miłości małżeńskiej. Ich właściwe zrozumienie jest rzeczą najwyższej wagi. Jest to przede wszystkim miłość na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa. To też nie chodzi tu tylko o zwykły impuls popędu lub uczuć, ale także, a nade wszystko nawet, akt wolnej woli zmierzający do tego, aby miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko trwała, lecz jeszcze wzrastała, tak, ażeby małżonkowie stawali się niejako jednym sercem i jedną duszą i razem osiągali swą ludzką doskonałość. Chodzi następnie o miłość pełną, to znaczy o tę szczególną formę przyjaźni, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha tylko go ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego. Szczęśliwy, że może go wzbogacić darem samego siebie. Prócz tego miłość małżeńska jest wierna i wyłączna aż do końca życia. To znaczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w dniu, w którym wolni i w pełni świadomi wiązali się węzłem małżeńskim. Choćby ta wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności, to jednak nikomu nie wolno uważać jej za niemożliwą, wręcz przeciwnie, jest zawsze szlachetna i pełna zasług. Przykłady tak licznych w ciągu wieków małżonków dowodzą nie tylko tego, że wierność jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz ponadto, że stanowi ona niejako źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście. Jest to wreszcie miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego życia. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra. Błogosławiony Pan, opoka moja, On moją mocą i warownią moją. Ojcze niebieski, proszę Cię o wiarę w siłę, potęgę prawdziwej miłości, która zdolna jest zwyciężyć wszelkie zło. Ty królom dajesz zwycięstwo, Tyś wyzwolił sługę Twego Dawida. Jezu, dziękuję Ci za rodziny, które mają odwagę świadczyć o swojej wierności aż do oddzielenia przez śmierć. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową. Maryjo, nasza Matko, Tobie polecam młodych, którzy boją się zaufać prawdziwej miłości i żyją bez sakramentu małżeństwa. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.